Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem i krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Wkroczyliśmy, drodzy bracia i siostry, już kolejną niedzielę przez Ewangelię, przez te fragmenty Ewangelii świętego Jana, w bardzo trudne tematy. Tematy związane z Eucharystią. Tu nie ma nic o małżeństwie, tutaj nie ma żadnych rad, jak sobie radzić z pieniędzmi, tutaj nie ma żadnych rad tam w relacjach rodzice-dzieci. Tu mamy zdanie po zdaniu. Ja jestem chlebem, kto mnie spożywa, żyje na wieki. I koniec. To, co powiedziałem we wstępie do mszy świętych, nawet Pan Jezus nie wziął uczniów na bok, żeby jeszcze im to trochę powytłumaczyć jakoś, przybliżyć. Nie, to krótkie, konkretne zdanie. Przyznam wam szczerze, że no i dla każdego kaznodziei są to chyba trudne tematy. Przyznam wam szczerze, że chyba nie spotkałem w życiu książki ani jakiejś nauki o Eucharystii, która by mnie porwała. Tak jak mnie porywały nieraz nauki o męskości, o braterstwie, o Duchu Świętym. To przyznam państwu szczerze, że niejednokrotnie brałem do ręki jakąś książkę Eucharystii znanego teologa i mówiłem, no ten to już wszystko wyjaśni, ten jest dobry, na pewno w tej książce. I czytałem i ciągle czegoś brakuje. No niby tak są te pojęcia teologiczne, Eucharystia, przemiana, msza święta, jak to w tym uczestniczymy. I ksiądz Aleksander Federowicz, mój ukochany, jego głównym tematem była msza święta. Ale ciągle powstaje pewien niedosyt, że to nie jest taka nauka, która nas porwie. Chociaż w zasadzie, kiedy my mówimy, że jakaś książka mnie porwała, to w sensie ścisłym powinniśmy mieć odwrotnie. Ja tą książkę porwałem, wchłonąłem w siebie, jej treść poustawiałem sobie w głowie i to mnie zachwyciło, to mnie jakoś uspokoiło, to mi jakiś dało komfort, czy nawet subiektywne poczucie wielkości, że ja to zrozumiałem i sobie poustawiałem. I nie jeden z nas czytał książkę czy artykuł jakiś religijny jednym tchem. Ale Eucharystii, może ktoś z was, kochani, czytał i przyznam szczerze, że właśnie zawsze pozostaje taki niedosyt. Stajemy przed takim murem tajemnicy eucharystycznej. Ale z drugiej strony pamiętamy te słowa. Nie pragnijcie takiego Boga, którego byście zrozumieli. Jak zrozumiesz Boga, to nie był Bóg. Jak zrozumiesz Boga, to nie był Bóg. Pan Jezus na szczęście nie powiedział bierzcie i rozumcie, tylko bierzcie i jedzcie. Jedzcie. Nasze spotkania z Panem Bogiem są to zawsze spotkania ludzi niewidomych od urodzenia z widzącym inny świat, inną rzeczywistość. I to wymaga od nas pokory. Ponieważ Biblia kręci się ciągle wokół słowa życie, Chrystus przyszedł, żeby dać nam życie i dać je w obfitości. Tu znowu to słowo życie Boże jest też takim warownią jakąś otoczoną wysokim murem, przez który się trudno przechodzi. Dzisiaj tak sobie usiadłem, pomyślałem, co mi się kojarzy ze słowem życie wieczne. Słowa światło, wolność, czystość, jakieś wewnętrzne zintegrowanie, radość, dynamizm, prostota, łagodność. I zawsze, kiedy nie ma w nas życia, to jest wszystko na odwrót. Jest ciemność, jest zniewolenie, jest brud, jest wewnętrzne rozbicie, jest smutek, jest depresja, jest skomplikowanie, są nerwy, wściekłość, kiedy nie ma w nas życia. Człowiekiem, który miał pełnię życia w sobie, był właśnie Jezus Chrystus. Kiedy patrzymy na Niego, widzimy życie. On ma słowa życia wiecznego, mówili o Nim ludzie. I skoro Biblia tak bardzo mocno obraca się wokół tematu życia, to jest jeden z zasadniczych obok Królestwa Bożego, w zasadzie życie i Królestwo Boże to jest to samo. W Królestwie Bożym jest pełnia życia. Dlatego jest mowa o pokarmach, o jedzeniu. I pierw Pan Bóg próbuje wzbudzić w nas głód. Pamiętacie, może ktoś z Państwa dawno, może ktoś niedawno, jakąś chorobę, na jakąś anginę, na jakieś zatrucie pokarmowe, na jakąś grypę mocną. Nic się nie chce jeść. Nic się nie chce jeść. Człowiek leży, mama kochana przynosi do łóżka na tacy różne najlepsze ciasteczka, bułeczki, serki, a my mamy jeden komunikat. Dajcie mi spokój, ja nic nie chcę jeść, tylko leżeć. Może byś się soczku napił. O nie, tylko nie soczku. Tą wodą i popijemy te lekarstwa nieraz, czy tą gorzką herbatą. I to jest dramat, że nic się nie chce. I teraz Pan Bóg, podobnie przejawy są choroby duchowej. Nie chce się pokarmu duchowego. Pamiętacie, jak wracamy do zdrowia? Pierw tak człowiek leży na tym łóżku już siódmy, ósmy dzień i dochodzi do wniosku, że tego soku to on by się napił. I pijemy i mówi, o niezłe. Mama, a może byśmy zaryzykowali biszkopcik? Wszedł. O, nawet niezły. Za dwa dni. Mama, a taką bułeczkę z leciutkim masełkiem i z takim delikatnym serkiem. No, jak już dajemy komunikat, że schabowy zamawiamy, podwójny, to zdrowie wróciło. Ale podobnie jest z Eucharystią. Podobnie jest kiedy nie masz ochoty się modlić, kiedy nie masz ochoty czytać Biblii, kiedy nie masz ochoty rozmyślać o Panu Bogu, kiedy msza święta cię nudzi, uważaj, jesteś chory. Fizycznie możesz być zdrowy, ale jesteśmy chorzy. I Bóg chce nas rozbudzić w nas głód na dobry pokarm. To jest temat bardzo modny teraz w tych czasach o zdrowej żywności. Wprawdzie niedawno jeden profesor w Anglii wykazał, że zdrowa żywność jest identyczna jak ta żywność z pozostałych sklepów. W ogóle to jest dramat. Istnienie sklepów ze zdrową żywnością sugerowałoby, że wszystkie inne są z chorą żywnością. A to zostawmy na marginesie. Ale ja i rzeczywiście, czym karmimy swoje wnętrze duchowe, takie mamy objawy. Mówiłem to już wam, przeczytałem kiedyś i osłupiałem, że w 2020 roku depresja ma być drugą chorobą społeczną w Polsce po chorobach układu krążenia. Ludzie się karmią. Ja to chyba Państwu mówiłem, ale mnie to ciągle zaskakuje, kiedy tak nieraz przeglądam program telewizyjny. Piątek wieczór, no co tam w telewizji jest? Program pierwszy. No więc młody policjant, zabito mu matkę, walczy z mafią. Program drugi. Zgwałcono mu dziewczynę, pobili mu ojca, więc mści się. Program trzeci. Były komandos wynajęty do zwalczenia mafii. I jakbyśmy w Polsce byli jedną wielką szkołą policyjną, i było to normalne, że na wszystkich programach jest o morderstwach, o gwałtach i o morderstwach. Jakby jakieś szkolenie nam prowadzili w tym kraju. To jest obłęd, ale takie jest zatrzymanie. Ludzie się tym karmią, a potem mówią, jaki smutny jestem, na żonę się wnerwiam, ktoś mi do głowy przychodzi, żeby ją zamordować. Jak żeś przez ostatnich 20 piątków oglądał jakieś takie teksty, to siłą rzeczy to się zaczyna śnić, jakieś koszmary, bezsenność, panie doktorze, może coś na sen bym wziął. Nie chcę generalizować, bo szczególnie pomijając te programy komercyjne, w polskiej telewizji jeszcze się jakiś tam wartościowy film trafi. Ale czym się karmimy, tak nam się to potem odbija. Mówimy, ale mi się odbija ta golonka, czy tam coś mi się odbija. No odbija ci się to, co jadłeś. Odbija się to, co jadłeś. Dlatego Chrystus przychodzi do nas i mówi, chcę wam dać życie, a pokarmem będę ja. Nie coś wam dam, tylko ja będę pokarmem. I w znaczeniu ciała, to zaraz do tego dojdziemy, ale w znaczeniu też mądrości. Jedzcie moją mądrość. Proszę zwrócić uwagę, że w Kościele się mówi o dwóch stołach. Tu jest jeden stół, a tu jest drugi stół. My często mówimy ambonka, pulpit, ale tak bardzo fachowo to się nazywa stół Słowa Bożego. I ja teraz was też karmię. Eucharystia będzie za 20 minut, a z tego słowa zjedliśmy już pierwsze i drugie czytanie Ewangelii, a teraz próbuję was nakarmić dobrą homilią. Teolog niemiecki Cerfas mówił, że tu jest przystawka, a tu danie główne. Tu się aperitif taki duchowy jest, wstęp, a potem przechodzimy do tego stołu. Dlatego Kościół mówi, że te dwa stoły mogą być obok siebie. Nie jest dobrze, kiedy w kościele ambonka jest gdzieś tam 5 czy 10 metrów daleko. To ma być obok siebie i tu u świętej Anny mamy to obok siebie. To jest też stół i jemy. I dzisiaj proszę zwrócić uwagę, to piękne pierwsze czytanie. Mądrość zbudowała dom, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. I Bóg mówi, jedzcie mądre rzeczy, kochani. Uważajcie, bo w świecie jest dużo brudu, dużo trujących rzeczy, substancji toksycznych i trzeba być bardzo ostrożnym. O tej propagandzie, która się sączy, taka antychrześcijańska, to już nieraz wspominam wam, zresztą sami tego doświadczacie na co dzień. I taka jako ciekawostkę, przeczytam państwu pewną wypowiedź właśnie o takich zamiarach propagandowych i zapytam, czy zgadlibyście, kto te słowa napisał. Są to słowa, które mówią o księżach katolickich. Otóż ów ktoś powiedział, będę ich oskarżał jak zwykłych kryminalistów. Zerwę im z twarzy maskę budzącą szacunek, a jeśli to nie wystarczy, ośmieszę ich i zlekceważę. Każę kręcić filmy opowiadające historię księży w czartych sutannach z nagromadzeniem głupoty, nieokrzesania i oszustwa, jakim jest ich kościół. Zobaczymy, jak rywalizowali z wszystkimi w chciwości, jak pochlebiali najbardziej skrytym praktykom. Sprawimy, że obrazy te były tak ekscytujące, że wszyscy zechcą je zobaczyć i ustawią się przed kinem w długie kolejki. Kto, proszę państwa, tak się troszczył, żeby w kinach było dużo filmów o księżach, jak oni są straszni, bezczelni i tak dalej. Otóż te słowa napisał Adolf Hitler 60 lat temu. A jakby to współczesny spec od mediów pisał, to co się nieraz dzieje, jak już jest jakiś duchowny pokazany, może też nie chcę generalizować, ale przeważnie jak jakiś tłumok. Dlatego mądrość mówi, uważaj co jesz, uważaj co trawisz, bo to cię tobie odbije. Mądrość, Chrystus daje nam więc swoją mądrość, żebyśmy ją zjedli, daje nam swojego ducha, żebyśmy go przyjęli do najgłębszych stref naszej duchowości, ale właśnie to jest tematem dzisiejszej Ewangelii, daje nam ciało i krew. Dlaczego? Dlaczego mamy spożywać ciało i krew? Dlatego, że Chrystus jest ciałem i krwią. Przypominam wam, kochani, że to nie jest taki schemat, że Pan Jezus odwiecznie istniał jako Syn Boży, potężny duch, równy Bogu wiekuistemu, potem stał się człowiekiem, potem przeżył 33 lata na ziemi, potem się odczłowieczył, poszedł do nieba i z powrotem jest tak, jak było. Nie. Chrystus stał się człowiekiem, przyjął ciało i ma to ciało do dziś. Chrystus się nigdy nie odwcielił, Chrystus się nigdy nie odczłowieczył. Chrystus zasiada po prawicy Boga jako człowiek, jako Bóg człowiek, z ciałem, oczywiście ciałem uwielbionym, uduchowionym, przebóstwionym. Ale jest ciałem. A jeśli ktoś jest ciałem, to my go chcemy dotknąć. Jeszcze nie spotkałem takiej babci, która by nie chciała dotknąć wnusia, takiej dziewczyny, która by nie chciała dotknąć ukochanego i odwrotnie, takich rodziców, którzy by nie chcieli dotknąć. Jeśli ktoś mi jest bliski, człowiek, to ja chcę w nim wejść w kontakt fizyczny. Proszę zwrócić uwagę, jakie wielkie zawody trwały przez całe lata pontyfikatu z Janem Pawłem II. Dlaczego myśmy za nim biegali, dosłownie po ulicach? Papież waleje szucha do nuncjatury, ludzie do nuncjatury. Papież się przerzuca na Żoliborz, ludzie za papieżem na Żoliborz. I zawody były, kto był bliżej. I kto go dotknął. Dlaczego? Przecież czy ludzie dlatego chcieli mieć wejściówki na plac Piłsudskiego, na plac Zwycięstwa, kiedy papież był? Dlatego, żeby papieża posłuchać? Wystarczy dobre radio. Już papieża słychać. Ktoś powie, no ale chcieli go zobaczyć. Telewizor. Kamera zrobi zbliżenie, będzie można było włoski w brwiach papieża liczyć. No tak, ale chcieliśmy być blisko niego. Ale dlaczego? Niektórzy mówili, dotknąłem papieża, przyjeżdżał, przychodził tutaj, wchodził do katedry, dotknąłem go. A co to za takie wielkie dotknięcie? No przecież papież miał taki ornat jak ja, taki sam materiał. Wrażenie dotykowe było to samo, jakbyś tego ornatu dotknął. Ale dotknąłem jego dłoni. No i co to takiego wielkiego? To taka sama dłoń jak każdego innego starszego człowieka. Ale to był on. O, i tu jest gwóźdź programu. To był on. Żadnych nadzwyczajnych wrażeń fizycznych, żadnych treści nie było, tylko ja go dotknąłem. Jego dotknąłem. Otóż, proszę państwa, Bóg jest. Bóg jest ciałem i możemy go dotknąć. Też pod postacią chleba pachnie jak zwykły chleb, smakuje jak zwykły opłatek, wygląda jak zwykły opłatek, a to już nie jest chleb, to nie jest opłatek. To jest ciało Pana Boga. dotknąć, być blisko. W głowie szumi. Błogosławieni ci, którzy mają wiarę w to, że tak się naprawdę stanie. Muszę wam przyznać szczerze, że kiedy przed laty czytałem te zapowiedzi Eucharystii, to jest moje ciało, musicie je spożywać, będziecie mieli życie wieczne, a czy Żydzi się gorszyli, to ja trochę miałem pretensji do Pana Jezusa. Panie Jezu, czy Ty żeś im za trudnych tekstów nie dał? Za trudnych treści? No nic dziwnego, no jakby ktoś nam powiedział, że będziemy spożywać Jego ciało i krew, czy byśmy się nie obruszyli. Teraz to my znamy całą naukę o Eucharystii, o przeistoczeniu, o akcydentaliach, o przypadłościach, o istocie. Żydzi tego wszystkiego nie rozumieli. Ale ksiądz profesor Staniek z Krakowa zwrócił uwagę, że oni to jednak powinni zrozumieć. Bo kochani, spożywanie drugiego człowieka jest, ja wiem, że to porównanie nie będzie w 100% doskonałe, ale w istocie chyba tak. Spożywanie drugiego człowieka jest stanem powszechnym na ziemi. Jak to? Proszę Państwa, każdy z Was i ja też spożywaliśmy drugiego człowieka, jak byliśmy płodem w łonie mamusi. Oczywiście ja wiem, że dziecko nie żywi się krwią matki, że dziecko jest w łożysku i tam następuje wymiana pokarmu z krwi matki na krew dziecka, ale my jednak jedliśmy rzeczy, które były przez mamę strawione, przygotowane przez jej organizm, jakoś przerobione na pokarm dla dziecka. I 9 miesięcy to jedliśmy. Dzięki mamie. Państwo wiecie, że kobieta w ciąży powinna się zdrowo odżywiać, nie palić, nie pić alkoholu, broń Boże, żadnych narkotyków, żadnych toksycznych rzeczy, bo to wszystko przeniknie do, w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, nieraz większym, do łona dziecka, do organizmu dziecka. I tutaj właśnie jest to porównanie. My się żywimy Panem Bogiem, jesteśmy w Niego zanurzeni i dzięki Niemu naprawdę żyjemy. Można dać jeszcze inne porównanie, że to nasze ciało, zmysły, rozum jest jakby łożyskiem. A my, moje ja jest w środku. I teraz do tego mojego ja próbują dojść różne pokarmy. Święte i nieświęte. Grzech i łaska. I ja to wszystko przepuszczam. W zależności od tego, co czytam, kogo słucham, czym się zajmuję, na co patrzę, o czym rozmyślam, tym karmię swoje ja, swoją najgłębszą tożsamość. Kiedyś to łożysko, czyli nasze ciało, obumrze. Tak jak łożysko jest niepotrzebne po narodzeniu już dziecka. I albo ten płód, czyli moja tożsamość, wyjdzie ze mnie zdrowy, piękny, karmiony Bożą prawdą, albo wyjdzie chory, zalękniony, albo wyjdzie taki, że będzie chciał piekła i potępienia, będzie tak zacięty, tak zatrute będzie jego życie. Dlatego jeszcze raz przypominam, karmimy się ciałem Chrystusa jako największą świętością, żeby żyć. Nieraz jest tragedia, dziecko umiera w łonie kobiety. Ja nie jestem ginekologiem ani lekarzem, ale nie znam dokładnie przyczyn tego stanu. Pewnie są różne przyczyny tego zjawiska, tej tragedii. Ale nieraz się zdarza, że dziecko umiera w łonie kobiety. Otóż nam też grozi to, że my się zatrujemy. Że my się zatrujemy egoizmem, pychą. Udusimy się tą pychą po prostu, udusimy się. Kiedyś to już czytałem, ale przeczytam to jeszcze raz na zakończenie, bo jest to bardzo ciekawy przykład. Ktoś to sprytnie wymyślił, ładnie napisał. Pamiętacie, kochani, ten dialog dwóch bliźniaków w łonie mamy. W brzuchu ciężarnej kobiety były bliźniaki. Pierwszy zapytał drugiego: wierzysz w życie po porodzie? Jasne, coś musi tam być. Mnie się wydaje, że my właśnie po to tu jesteśmy, żeby się przygotować na to, co będzie potem. Głupoty, żadnego życia po porodzie nie ma. Jakby miało wyglądać? No nie wiem, ale będzie więcej światła, może będziemy biegać i jeść buzią. No to przecież nie ma sensu, biegać się nie da. A kto widział, żeby jeść ustami? Przecież żywi nas pępowina. No ja nie wiem, ale zobaczymy mamę, a ona się będzie o nas troszczyć. Mama? Ty wierzysz w mamę? Kto to według ciebie w ogóle jest? No przecież jest wszędzie wokół nas. Dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było. Nie wierzę. Żadnej mamy jeszcze nie widziałem, czyli jej nie ma. No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać jak śpiewa, albo poczuć jak głaszcze nasz świat. Wiesz, ja myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później. Kochani, w te wakacje miałem to skromne szczęście wyjechać tam ze znajomymi, z przyjaciółmi na Mazury. Mieszkaliśmy w takim domku w ośrodku czasowym przy bramie przeciwpożarowej. I ta brama była zbudowana z takich dwóch słupków. Na końcu tych słupków był taki daszek przyspawany, o taki malutki. I tam sikorka uwiła gniazdo dla swoich dzieci. I te dzieciaki piszczały w tej rurze od bramy, a ta sikorka, nie wiem ile godzin, ale wiele, od rana do wieczora robiła kursy po robaki. Kurs po robaki, przylatywała blisko, rozglądała się, czy nikt jej nie podgląda, żeby nie zdradziła, gdzie jest to gniazdo. Wlatywała, wtedy stopień szczebiotania wzrastał wyraźnie. Ona dziennie tam z kilogram tych robali przynosiła. Pamiętacie Państwo, jakie były deszcze na początku, czy w lipcu? Ściana deszczu, ten biedny ptaszek, mama i tata, ciągle loty jak w Berlinie, w czasie otoczenia Berlina, blokady Berlina. I kochani, notabene taka dygresja, my nieraz patrzymy na ptaszki, mówimy, jak to Bozia ładnie zrobiła te ptaszki. Trzeba oddać szacunek rodzicom ptakom, ile one się nalatają. Całymi dniami służą swoim dzieciom, żeby je karmią. Dlatego nieraz niektórzy ludzie nie są piękni, bo mama i tata nie karmili duchem. Ale do czego zmierzam? Chrystus jest takim ptakiem. Zresztą był porównywany do pelikana, który karmi swoje pisklęta krwią. Potrafi być takie zjawisko, jest, ornitolodzy to wiedzą. Otóż Chrystus jest tym ptakiem, który za chwilę przyleci tutaj. Eucharystia zaistnieje na ołtarzu eucharystycznym dzięki mocy Ducha Świętego. On często jest przedstawiany jako gołąb. Duch Święty przynosi nam tutaj Chrystusa, urzeczywistni Chrystusa w naszej wspólnocie i nas nakarmi. Powtarzam, nie próbujmy tego zrozumieć. Jesteśmy w Bogu, mamy się narodzić do nowego życia i On nas już na to nowe życie chce nakarmić. Tak z całego serca błagam wszystkich, którzy nie przystępują nieraz do Komunii Świętej, oczywiście z wielkim szacunkiem, różne są ludzkie losy, ale szczególnie tych, którzy mogą się zmobilizować, bo ktoś się boi spowiedzi, bo kogoś ksiądz krzyczał w konfesjonale, bo jakaś głupia znajomość blokuje, bo jakaś głupia nieuczciwość blokuje mi spowiedź. Słuchaj, bracie i siostro, nie trać tego, bez czego nie będziesz żyć na wieki. My, księża, jesteśmy gotowi każdego, kto spełnia warunki spowiedzi, rozgrzeszyć, zastawić mu stół czystości serca, żeby mógł przyjąć Eucharystię. Troszczmy się o ten pokarm, żeby starczy go dla wszystkich, aby głód w nas życia wiecznego był największy, pokonał wszystkie inne głody i pragnienia. Dlatego bardzo zachęcam w tym roku kapłańskim, kochani, sprawicie nam, kapłanom, wielką radość, kiedy wszyscy, daj Boże, wszyscy będziemy przystępować do Komunii Świętej. Było to duchowe pielgrzymowanie, spotykaliśmy się na mszach świętych w tygodniu o godzinie 15. No to byli ludzie tacy mocno zaangażowani na pewno religijnie. Było ich o wiele mniej niż w tej chwili jest w Kościele, ale udzielanie komunii trwało i trwało i trwało i trwało, bo praktycznie wszyscy przystępowali. Życzymy sobie takiego przedłużenia każdej mszy świętej, żeby to udzielanie komunii trwało i trwało, żeby nikt nie wyszedł z Kościoła nienakarmiony Eucharystią, chlebem życia wiecznego.